radiowo, naukowo.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Beata Gwoździewicz, a wraz ze mną jest pani doktor habilitowana Aleksandra Rutkowska, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Detox i Regeny. Witam serdecznie. A mówić będziemy o związkach endokrynnie czynnych. A są to substancje chemiczne, które mogą zakłócać działanie naszego układu hormonalnego, potrafią naśladować naturalne hormony. Proszę mnie poprawiać, jeśli coś mówię nie tak, pani doktor. Blokować działanie tych hormonów albo zmieniać sposób, w jaki produkowane i transportowane są w organizmie.
Dokładnie. Tak? To jest ich definicja i główne niestety działanie oraz wyzwanie dla współczesnej medycyny.
No właśnie, naukowcy poświęcają im sporo uwagi. Dlaczego?
Dlatego, że nasza współczesna cywilizacja, która jest ogromnym rozwojem dla ludzkości, przyniosła szereg materiałów, które z jednej strony są bardzo przydatne gospodarce, z drugiej strony mają dodatek substancji, które niestety działają na układ hormonalny, który jest niezwykle wrażliwy. A układ hormonalny to jest taki naprawdę jeden z najważniejszych układów w naszym organizmie, który reguluje wszystkie procesy życiowe od momentu narodzin do śmierci. Nasz wzrost, dojrzewanie, wszystkie procesy fizjologiczne, więc on jest kluczowy.
Czyli taki nadmiar tych związków endokrynnie czynnych może powodować na przykład zatrzymanie się wzrostu u dzieci?
Może powodować nieprawidłowy wzrost, może powodować przedwczesne dojrzewanie u dziewczynek, może powodować na przykład spodziewstwo i wnętrostwo u chłopców, raka jądra, raka prostaty u mężczyzn, raka piersi u kobiet, zaburzenia funkcjonowania tarczycy, zaburzenia płodności, a nawet zaburzenia metaboliczne, czyli nadwagę, otyłość, cukrzycę typu drugiego i choroby układu sercowo-naczyniowego.
Ja przyznam szczerze, że wchodząc do swojego mieszkania, do swojej łazienki, tych plastików i tych związków widziałam mnóstwo, wchodząc do sklepu. Pasta do zębów, krem pod oczy, krem na noc, krem na dzień, oliwka, balsam, szampon do włosów. W tym wszystkim mogę znaleźć te związki?
Związki nie we wszystkich, dlatego że część...
A jeszcze proszek do prania, przepraszam.
Tak, no generalnie... Tworzywa plastikowe dzielą się na różne podgrupy. Część takich tworzyw, która jest dostępna w Unii Europejskiej, tych substancji nie powinna zawierać. Część produktów, które sprowadzane z rynków azjatyckich, ma ich ogrom. Więc trzeba bardzo mocno uważać, skąd kupujemy takiego rodzaju opakowania czy tworzywa, bo tutaj pochodzenie ma znaczenie w aspekcie narażenia.
I czytać opisy prawdopodobnie. Na co zwracać uwagę?
W składzie niestety póki co nie ma jeszcze obowiązku pisania tych substancji, więc to jest niezwykły problem. Jeżeli jest oznakowanie polipropylen i polietylen i certyfikat unijny CE, to tam tych substancji typu bisfenole czy ftalany nie powinno być. Zresztą notabene, od zeszłego roku została wprowadzona regulacja unijna, która mówi o tym, że już za kilka miesięcy wszyscy producenci będą mieli, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej, obowiązek, żeby w opakowaniach, które mają kontakt z żywnością, nie było żadnych bisfenoli. Mhm. Na dzień dzisiejszy niestety to się zdarza. Na przykład w puszkach z żywnością mamy bisfenole. I nawet jeżeli piszę na opakowaniu bisfenol A free, czyli wolny od bisfenolu A, tego najbardziej znanego, to nie oznacza, że produkt jest bezpieczny, bo mogą być różne inne analogii, które omijają regulacje unijne.
Ja rozumiem, że jeśli raz z takiej puszeczki skorzystamy, to nic nam się nie stanie, ale jeśli będziemy korzystali regularnie z produktu pakowanego w ten sposób, to już to może się na naszym zdrowiu gdzieś odbić.
Tak. Z jednej strony oczywiście... Każdy taki produkt, który mamy w swoim otoczeniu, pojedynczo nie jest niebezpieczny. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy tych produktów w naszym otoczeniu mamy całkiem dużo, a źródeł narażenia czy dróg ekspozycji mamy trzy główne. Przez skórę, czyli kontakt na przykład z kosmetykami, z ubraniami, z paragonami termicznymi. Mamy wziewną, czyli to, co się wydziela w domu z mebli, z podłogi, z farb, z akcesoriów domowych. No i oczywiście pokarmową, czyli to, co się uwalnia do żywności i do wody czy napojów, które spożywamy. I to są wszelkiego rodzaju opakowania, puszki, które te substancje mogą wydzielać pod wpływem ciepła, tłuszczu czy kwaśnego pH na przykład.
To jest coś, czego nie widzimy, bo jeśli mamy złe powietrze, jakieś pyłki w powietrzu, coś nam przeszkadza, to odsuwamy się od tego. Ale tutaj to jest niewidoczne, niewidzialne i dookoła nas. Ja specjalnie troszeczkę tak mówię dzisiaj, ubrałam się w taką koszulkę troszeczkę rozciągliwą, która prawdopodobnie tak zawiera też te niebezpieczne związki, bo nie jest bawełniana. Czy bawełna jest takim materiałem najbardziej bezpiecznym?
Z perspektywy samych włókien, bawełna i len tak. Kwestia jest tylko jeszcze wtedy, skąd one pochodzą i jacy są dostawcy, jaki jest kolor tego materiału. To, co wiemy obecnie, no to oczywiście najbardziej bezpieczną opcją byłaby certyfikowana, ekologiczna, organiczna bawełna i len. I wtedy mamy praktycznie 100% pewność, że nie będzie tam pestycydów, dodatków, substancji chemicznych i że te włókna będą naturalne i posłużą nam na lata. Natomiast największe wyzwanie jest tak zwana moda ultra fast fashion, czyli to, co kupujemy na platformach zakupowych azjatyckich, które są bardzo tanie. Tam po pierwsze jakość tych włókien, najczęściej z poliestru czy innych tworzyw sztucznych, jest dramatycznie zła, bo to jest plastik, który potem
zachwyca nas fason.
Oczywiście. Natomiast konsekwencje są bardzo poważne, dlatego że po pierwsze te same materiały są źródłem mikroplastiku. Po drugie, transport przez kilka tygodni w kontenerach oznacza, że żeby się one nie zepsuły, czy nie zostały zjedzone, są impregnowane koktajlem substancji chemicznych. Więc w momencie, kiedy kupujemy nową ubrania, wchłaniamy ogrom substancji, która u osób szczególnie wrażliwych może wywołać różne nieprzewidziane reakcje.
A nie wystarczy wyprać?
To jest jedno z rozwiązań, przynajmniej jedno albo dwukrotne wypranie takiego ubrania. Natomiast to jest tylko pozorne, chwilowe rozwiązanie. Bo te substancje ze ściekami trafią później na przykład do ryb, które zjemy. Więc one będą krążyć i wrócą do nas wcześniej czy później. Więc jeżeli mamy możliwość, to lepiej kupować ubrania, które są na przykład z drugiej ręki, które są z dobrych materiałów, które nam posłużą na lata. I na pewno to, z czego warto zrezygnować najbardziej, to w przypadku dzieci, ale dorosłych również też, z ubrań, które się nie plamią, bo one są pokrywane wiecznymi chemikaliami, które się w ogóle nigdy nie rozkładają.
Ale takie obrusy też są nieplamiące.
Dokładnie. Tak? I tak samo na przykład ubrania, oprócz ubrań to na przykład zasłony i meble tapicerowane, które w tej chwili są bardzo modne, bo możemy wylać barwiący się napój i nie będziemy mieli plamy. Natomiast niestety te substancje uwalniają się wtedy do środowiska domowego. Tam spędzamy ogrom czasu. A jeżeli mamy osoby wrażliwe, czyli kobiety w ciąży, małe dzieci, czy osoby na przykład w trakcie leczenia onkologicznego, czy zaburzeń hormonalnych, no to te substancje wdychane mogą powodować,
pogłębiać jeszcze dokładnie zachorowanie, czy
mogą pogłębiać, mogą zakłócać leczenie, mogą wpływać na przykład na zaburzenia rozwoju takiego dziecka, mogą wpływać na zaburzenia rozwoju płodu, ryzyko poronienia, ryzyko porodu przedwczesnego, ryzyko zaburzeń w kolejnych pokoleniach, dlatego że okazuje się, że te substancje przenikają przez łożysko u kobiety ciężarnej i wpływają na zmiany epigenetyczne u płodu, w materiale genetycznym. I że te zmiany są dziedziczone przez kolejne pokolenia, więc dzisiejsze narażenie może spowodować, że nasze na przykład prawnuki będą miały wyższe ryzyko na przykład cukrzycy albo nowotworów.
Moja prababcia powtarzała, że co pokolenie to słabsze. To z tego, co pani mówi, chyba miała rację, ale sięgnijmy właśnie kilkaset lat wstecz. Żyło się troszeczkę inaczej. Nie było tylu materiałów też ułatwiających, że tak powiem, życie. Były pieluszki tetrowe dla dzieci. No właśnie, te pieluszki tetrowe dla dzieci. Ale dobrze, czy nasi dziadkowie rzeczywiście byli zdrowsi, czy o tym się tak nie mówiło? Nie było takich badań, które by pokazywały, że te wchodzące nowe technologie mają wpływ na ich też życie i zdrowie?
Badania nad wpływem tych substancji pojawiły się od lat 60. ubiegłego wieku, czyli w momencie, kiedy rozpoczęła się era plastiku. I od tamtego czasu mamy już dziesiątki tysięcy prac, które mówią o korelacji pomiędzy narażeniem na te substancje, narażeniem na mikroplastik, a to, co obserwujemy z perspektywy medycznej, rosnącym ryzykiem chorób cywilizacyjnych. Nasi dziadkowie żyli w dużo lepszych warunkach. Oczywiście mieli różne wyzwania w swoim życiu, natomiast z perspektywy środowiska i stylu życia było o niebo lepsze niż mamy teraz. I tu musimy pamiętać o tym, że to, co francuski, kanadyjski minister zdrowia już w latach 70. określił, tak zwane pola Lalonde, które pokazują, że 80% czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych to jest styl życia i czynniki środowiskowe. Czyli większość rzeczy jest w naszych rękach. To, co robimy na co dzień, jaką mamy aktywność fizyczną, jak dbamy o siebie, o naszą dietę, o sen, o regenerację i wreszcie to, czym się otaczamy. Czyli środowisko domowe, miejsce pracy, w którym spędzamy ponad 80% naszego czasu, to są kluczowe miejsca, w których warto zadbać o to, żeby to ryzyko narażenia na substancje szkodliwe było jak najmniejsze.
A dla Pani, jaki był taki moment przełomowy, że zaczęła Pani zwracać uwagę na to, jak żyje i wprowadzać te poprawki może do swojego właśnie życia i zajmować się tym tematem naukowo?
Naukowo zajmuję się tym tematem już od 15 lat ponad. Natomiast przełom był mniej więcej około 13 lat temu, kiedy zrobiłam badania swoim dzieciom. I kiedy okazało się, że pomiędzy tym, o czym pisze się prace naukowe, a realnym życiem, kiedy u własnych dzieci w moczu wykrywa się stężenia bisfenolu A na takim poziomie, że rzeczywiście to już jest taki wskaźnik, który mówi o tym, że narażenie jest bardzo wysokie, to był taki moment przełomowy do tego, żeby zacząć weryfikować codzienne życie i zacząć zmieniać krok po kroku tą ekspozycję, w trosce przede wszystkim o swoje małe jeszcze dzieciaki, żeby rosły w jak najbardziej bezpiecznym środowisku. No i wówczas tak naprawdę to, co było w publikacjach naukowych, zaczęliśmy przekładać z mężem na życie prywatne, żeby to narażenie zmniejszać.
I od czego Pani zaczęła?
Od tego zaczęłam. Wtedy narodziła się kampania Bądź detoks, bądź zdrowy. Natomiast później pojawiły się testy do wykrywania tych substancji w moczu. A potem, w międzyczasie, kiedy prezentowaliśmy wyniki na kongresach naukowych i pojawiało się jedno kluczowe pytanie, w porządku, mamy wyniki, ale co z tym zrobić w życiu? Narodził się pomysł aplikacji CheckID, to było 10 lat temu i teraz po 10 latach ta aplikacja powstała dzięki projektom europejskim. No i w sposób zupełnie za darmo, ale naukowy pozwala monitorować to narażenie, wybierać te rozwiązania, które rzeczywiście są oparte o naukę i można je za darmo praktycznie albo niskim kosztem wdrażać i poprawiać sobie te warunki domowe, nawet wtedy, kiedy nie mamy możliwości robić remontu w domu i kiedy wydaje nam się, że jest bardzo dużo tych rzeczy do zmiany. Suma małych, prostych kroków daje fenomenalne efekty i to jest potwierdzone naukowo.
Też przyznam, że wczoraj tak na szybko sobie zrobiłam test w tej aplikacji CheckID. Tam nie trzeba się rejestrować, nie potrzeba podawać żadnych danych, jest bezpłatna, prosta w obsłudze, wyświetlają się takie kwadraciki żółte, zielone, czerwone w efekcie, jak już odpowiem na pytania. No, ja byłam zaskoczona, że nie jest ze mną aż tak źle. Wyświetliły mi się na czerwono okna plastikowe, które mam. Co zrobić z takimi oknami, pani doktor? Bo myślę, że w wielu domach właśnie to jest problem. Nie mamy drewnianych okien, jeśli nie mamy prywatnych domów. Mieszkamy w zwykłych mieszkaniach w bloku. Nie wymienimy ich.
Zgadza się. I nie musimy. Jeżeli zadbamy o to, co mamy wewnątrz domu. Jeżeli mamy możliwość zrobienia remontu, to pilnujemy tego, żeby farby były jak najbardziej certyfikowane, ekologiczne i bez dodatku na przykład plastyfikatorów, które są typowe na przykład w farbach zmywalnych.
Jeżeli mamy... A to bardzo wygodne farby zmywalne, zwłaszcza jak dma się dzieci.
Bardzo. I to jest niestety największe wyzwanie, dlatego że dzieci potrzebują szczególnie bezpiecznego środowiska do przebywania, podobnie jak zwierzęta domowe, bo one kumulują bardzo mocno, szczególnie koty. I na zwierzęta domowe działa w ten sam sposób jak na ludzi, czyli zwiększa ryzyko chorób cywilizacyjnych, nowotworów i zaburzeń hormonalnych, zaburzeń płodności, więc musimy o tym też pamiętać. Podłogi mają kluczowe znaczenie. Starajmy się nie wybierać paneli winylowych, które teraz są bardzo tanie, naśladują drewno, a które emitują substancje szkodliwe. Jeżeli już je mamy, to pamiętajmy o trzech ważnych kwestiach. Po pierwsze, regularnie wietrzmy mieszkanie. Przynajmniej kilka razy dziennie, intensywnie, żeby pozbyć się tych substancji lotnych z powietrza. Po drugie, usuwajmy kurz. Tylko nie jednorazowymi szmatkami nasączonymi chemią,
takimi...
zwykłą bawełnianą szmatką, starą, z recyklingu, która jest zwilżona wodą, dzięki czemu ten kurz nie fruwa. I regularne usuwanie to jest kolejna eliminacja substancji endokrynicznych. I po trzecie, regularnie odkurzajmy podłogi i zmywajmy mopem na mokro. Też albo tylko wodą, albo z dodatkiem certyfikowanych ekologicznie produktów, które nie mają dodatku substancji zapachowych, które nie mają nośników ftalanów i detergentów, które niestety są mało zdrowe. I jeżeli będziemy robić to w ten sposób, to ilość tych substancji w naszym otoczeniu będzie spadać. I to też potwierdziliśmy w projekcie Nonhas City, że rzeczywiście takie proste zmiany mają ogromne znaczenie. I jedna z takich aspektów, która też publikowana jest w tej chwili w Europie, to jest kwestia temperatury w domu. Poniżej 21 stopni jest o tyle optymalną temperaturą, że meble na przykład, czy podłogi nie uwalniają aż tyle tych substancji z naszego, do naszego otoczenia. Natomiast jeżeli temperatura rośnie, albo mamy meble na przykład z płyty MDF, czy laminowane na słońcu, to automatycznie z tej powierzchni dużo więcej tych substancji będzie emitowane.
A co pani zmieniła w swoim otoczeniu tak od razu?
Pierwsze od razu, co mogliśmy zrobić, to zmiana stylu życia i diety, czyli kupowanie produktów albo w szkle, albo nieprzetworzonych luzem. Staramy się kupować jak najwięcej produktów ekologicznych, dlatego że to, co wiemy z nauki, to, że one po pierwsze mają i o ile w ogóle, to znikomą ilość pestycydów albo wcale.
I rzeczywiście te ekologiczne są ekologiczne? Muszą
tak,
być?
Tak, muszą być. I one też mają dużo więcej składników odżywczych. To też jest potwierdzone naukowo, że mają o wiele więcej czy białka, czy antyoksydantów. I jest to dużo bardziej opłacalne niż kupowanie jakościowo słabej żywności, która jest dostępna w różnych marketach. Po drugie, jeżeli nie mamy możliwości kupienia na przykład warzyw ekologicznych, to wszystko to, co ma skórkę, ubieramy. Dlatego, że...
Jabłuszko? Babcia tak. Mówiły, że ze skórką.
Jeżeli mamy jabłuszko od babci, które jest nieprzeskane, to zdecydowanie ze skórką. Natomiast jeżeli jest jabłuszko z marketu, które jest przeskane, to ilość witamin, która jest w głębi, jest wystarczająca przy naszym stylu życia, a pozbywamy się szkodliwych substancji. Więc zdecydowanie jabłuszka, gruszki, marchewki, wszystko obieramy, pomidory, jeżeli są poza sezonem. Problem się pojawia z truskawkami czy jagodami. Tutaj w mediach społecznościowych święcą triumfy przepisy na moczenie w sodzie oczyszczonej i occie. To daje skuteczność mniej więcej 30%.
No zawsze coś.
Zawsze coś. Natomiast jeżeli mamy grupy szczególnie wrażliwe, kobiety w ciąży, lepiej kupić certyfikowane ekologicznie albo wyhodować własne. Wtedy mamy pewność, że będzie lepiej. Zwłaszcza jeżeli wiemy, że w naszym otoczeniu jest tych substancji więcej, bo...
Koktajl chemiczny może być przykry.
Tak, to jest, ale możemy go modyfikować i możemy to robić w sposób szczęśliwie w ciągu dnia, dlatego że te substancje, większość z nich bardzo szybko jest usuwana z naszego organizmu. Nasza wątroba to jest najlepszy organ do detoksykacji i jeżeli nie wpływamy na nią szkodliwie poprzez przetworzoną żywność czy alkohol, to ona sobie poradzi. Natomiast jeżeli ten koktajl będzie ogromny każdego dnia, to i wątroba nie da rady. Więc one, te substancje będą się odkładać w tkance tłuszczowej i potem na przykład będą przenikać do mleka w momencie, kiedy mamy kobietę karmiącą piersią. Co jest szczególnie istotne, bo mleko matki jest najlepszym pokarmem i warto, żeby go nie zanieczyszczać jeszcze dodatkowo.
No ale czasem kobiety ściągają ten pokarm i mrożą.
To jeżeli mrozić, to w szkle. W szklanych słoiczkach. Oczywiście to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli mamy możliwość zostawienia pokarmu na później i mrożenie, to jakby nie wpływa na jakość tego produktu. tylko...
Nie w woreczkach.
Nie w woreczkach, bo tam się dostaje mikroplastik, który będzie w młodym organizmie odkładał się w tkankach i te konsekwencje przewlekłego stanu zapalnego pojawią się dużo wcześniej. Zresztą teraz, w tej chwili wyszły pierwsze badania, wyniki badania takiego dużego europejskiego projektu, który bada skład mleka matki.
Na czym one polegały?
One polegały na wykrywaniu koktajlu substancji szkodliwych, zarówno w mleku matki, jak i w moczu noworodków i niemowląt. I okazało się, że w mleku matki było bardzo dużo substancji, ale w moczu dziecka było ich jeszcze więcej.
O.
Okazało się, że po pierwsze u dziecka było to, co wypiło z mlekiem matki i drugie tyle z tego w miejscu, w którym przebywało.
Co wchłonęło.
Tak, dlatego jednym z najbardziej kluczowych aspektów, jeżeli jesteśmy w ciąży i planujemy remont pokoju dziecka.
Zawsze tak jest. Jak
zawsze tak jest. Oczywiście, że tak jest i to jest absolutnie normalne i prawidłowe i powinno tak być, tylko zwróćmy uwagę na to, co wykorzystujemy. Bo jeżeli mamy kupować takie rozwiązania, które są dostępne w marketach i które są właśnie taką farbą, nawet hipoalergiczną, certyfikowaną przez Towarzystwo Pediatryczne pod kątem tego, że nie wywołuje alergii, to nie oznacza, że tam nie będzie tych plastyfikatów.
To na co zwrócić uwagę? Jak wybrać te
prawidłowe?
Powinno
być jak najbardziej certyfikat ekologiczny takiej farby, czyli taki znaczek zielony listek Ecolabel. Powinno być jak najbardziej naturalna, czyli taka bardziej na przykład wapienna i z jak najmniejszą ilością barwników.
I niezmywalna.
I zmywalna.
A zmywalna
tak,
jednak.
Bo niezmywalna najczęściej, znaczy przepraszam, chciałam powiedzieć niezmywalna, na zasadzie, że jest taką kredową strukturą, bo wszelkiego rodzaju to takie śliskie powłoki dają niestety, to właśnie jest dzięki tym plastyfikatorom i takim włóknom, które są dodawane żywicom.
I łóżeczko bez dodatku aluminium, przewijak,
dokładnie,
tak?
Drewniane, naturalny materac.
A smoczki?
Smoczki z silikonu medycznego, certyfikowane też najlepiej byłoby ekologicznie i z certyfikatem Unii Europejskiej. Takie atestowane dają duże prawdopodobieństwo, prawie 100%, że będą bezpieczne. Najgorsze jest kupować takie produkty z rynków azjatyckich.
Czyli zdalnie.
Tak, bo tam nie ma żadnej kontroli. I to, co się udaje wyłapywać bardzo rzadko w momencie, kiedy celnicy przechwytują taki towar i badają jako UOKiK, no to wykrywa się koktajl substancji w ilościach ogromnych, takich w ogóle nieprzewidywalnych, więc niestety to są produkty, które lepiej unikać.
A podobnie jak ubranka, tak? Bo już to pani wspominała troszeczkę, żeby unikać tych takich
ubrania lepiej kupować z Europy, najlepiej lokalnie, jak najjaśniejsze.
Tak?
Tak, dlatego że nasz partner z projektu Life Can Be, Arnika z Czech, robi regularnie takie badania stwierdzające, co się znajduje w różnych produktach konsumenckich. No i okazało się, że na przykład w bieliźnie, która miała ciemne kolory, było dużo więcej bisfenoli, czyli tych substancji zaburzających hormony, niż w jasnej bieliźnie.
Czyli mamusie karmiące też powinny na to zwracać uwagę.
Zdecydowanie jaśniejszą bieliznę nosić. Zresztą powinniśmy na co dzień nosić naturalną, bawełnianą, jasną bieliznę. Jest to dużo zdrowiej, nie tylko pod kątem narażenia na te substancje szkodliwe,
ja
ale
mam
także
czarną, rozciągliwą, już mówiłam, bluzeczkę, to jest masakra.
Tak, zdecydowanie lepiej ją zamienić na bezpieczniejsze rozwiązania, zwłaszcza, że skóra jest organem, który dodatkowo jeszcze wchłania bardzo dużo substancji, a im bardziej na przykład mamy kontakt z potem, tym te substancje migrują dużo szybciej i one omijają wtedy wątrobę, niestety w naszym organizmie, działając bardziej na receptory dla hormonów, więc te zaburzenia mogą być różne.
Pani doktor, tutaj mamy pytanie od naszych słuchaczy, prośba o przypomnienie strony, gdzie można sprawdzić toksyny. Myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby móc sobie tam zajrzeć. Każdy może zajrzeć, bo jeśli chodzi, może pani przypomnieć?
Tak, to jest strona czek-ed.eu, czek pisany przez CH, czyli czek-ed.eu. Aplikacja jest w języku polskim, więc można spokojnie zrobić to w naszym narodowym języku. Zajmuje kilkanaście minut. Pytań jest sporo, ale to pozwala na taką personalizację rekomendacji na końcu, żeby algorytm dobrał te zalecenia, które w tym konkretnym, indywidualnym przypadku mogą rzeczywiście pomóc zmniejszyć to narażenie.
To jest bardzo ważna aplikacja, bowiem pani mówiła, że robiła testy z moczu swoim dzieciom, ale to są dosyć kosztowne testy. Czy każdy może je przeprowadzić?
No właśnie niestety nie. Takie testy wymagają dostępu do wysokosprawnej chromatografii, która jest niestety tylko dostępna w bardzo zaawansowanych jednostkach badawczych, które jeszcze mają bardzo dobrze wykwalifikowany personel, więc nie są one ani dostępne powszechnie, ani tanie. To jest kilkaset złotych albo i więcej za analizy. Dlatego też ta aplikacja powstała, żeby w oparciu o to, o te wyniki, które mamy z chromatografii, my i to, co jest publikowane na całym świecie, stworzyć taki algorytm naukowy, który rzeczywiście pozwoli oszacować to narażenie w sposób naukowy, ale będzie możliwe to rozwiązanie za darmo dla każdego z nas i będzie dawało od razu odpowiedź, co z tym wynikiem zrobić, a nie tylko na zasadzie pokazać, że jest problem.
Pani Ewa pyta nas, czy wie pani coś o plombach ołowianych?
Czy generalnie wyzwanie z plombami jest spore, bo te plomby zmieniały się na przestrzeni lat i w tej chwili no niestety jednym z takich kompozytów, które jest dodawany, są na bazie bisfenoli. Zamienili tylko producenci bisfenol A na bisfenol B. I dlatego też to, co w badaniach pokazuje, że jeżeli mamy takie wypełnienie, to rzeczywiście to w momencie, zwłaszcza w pierwszych dobach po wypełnieniu, uwalnia trochę tej substancji do naszego organizmu, czyli wchłania się do krwiobiegu. Więc jeżeli mamy takie wypełnienie, to pamiętajmy o tym, żeby w ciągu kilku dni, a najlepiej zostawić już na stałe, postarajmy się, żeby nasz styl życia minimalizował inne źródła. Czyli postarajmy się nie korzystać z puszek do żywności. Zamieńmy plastikowe opakowania do żywności na takie, które są stalowe albo ze szkła. Nie gotujmy ryżu w woreczkach. Dbajmy o to, żeby w domu było
wyczyszczone. A kaszę w woreczkach można?
Tak samo. Żadnych produktów. Nie wrzucamy plastiku do gorąca, czyli nie podgrzewamy w mikrofali.
Plastiku.
Dokładnie. Diety pudełkowe, nawet jakkolwiek nie byłyby super bilansowane.
Są w pudełku.
Są w plastikowych pudełkach. Tam się uwalniają.
Chociaż teraz już częściej też są papierowe, więc...
Pytanie tylko, czy to jest papier-papier, czy tak jak pudełka do pizzy, czy słomki papierowe jest powlekane dodatkową substancją, która pod wpływem tłuszczu na przykład uwalnia się do żywności, a tam mamy wieczne chemikalia, czyli takie, które się nie rozkładają i które rozkładają się w naszych nerkach, wątrobie, w mózgu, w sercu.
Zrobiliśmy to dla zdrowia, bo zamieniliśmy słomki plastikowe na słomki papierowe. Pani mówi, że te papierowe też nie do końca dobre. Ja już jestem w tym wieku, że pamiętam, kiedy w restauracjach gdzieś podawano słomki słomiane.
Tak, to było dobre rozwiązanie.
Naturalne.
Generalnie zamiana słomek plastikowych na papierowe to nie było do końca dla naszego zdrowia. To było taki dosyć prosty do wprowadzenia chwyt
marketingowy,
taki tak zwany greenwashing, czyli robimy wielkie hura, zmieniamy świat. W zamyśle było bardzo dobrym pomysłem, gdyby to był papier i część producentów tak robi. Natomiast jest część producentów, którzy chcą odpowiedzieć na wyzwania rozpuszczania się słomek w napojach, no i zaczęli dodawać te substancje szkodliwe. Więc ta super idea, która była na początku, bo ilość plastików na świecie troszeczkę spadła i rzeczywiście zagrożenie dla zwierząt też było mniejsze, no niestety i tak spowodowała, że mamy te substancje chemiczne w tych słomkach. Więc lepszym rozwiązaniem są stalowe albo szklane. A
albo
najlepiej nie
oszukujmy
się, pijmy bez słomki. Też da się wybić. A słomki stosujmy wtedy, kiedy rzeczywiście jest wskazanie medyczne na przykład. Albo na przykład mamy czasami dzieci, które chciałyby mieć jakąś tam większą frajdę.
A szklaną taką słomkę.
Starajmy się używać bez.
A jaki jest pani pogląd, pyta pani Beata, na stosowanie dzbanków do filtrowania wody? Czy wodę z wiejskiego wodociągu można pić bez filtrowania? Czy naszą skraną na przykład?
To znaczy tak, wszystko zależy od tego, jakie jest ujęcie. Jeżeli jest ujęcie głębinowe, a nie powierzchniowe, to można pić prosto z kranu. Aczkolwiek ostatnie badania pokazują, że niestety te wieczne chemikalia mogą do takiej wody przenikać. Więc to, co byśmy rekomendowali teraz, że byłoby najbezpieczniej, to taką wodę z kranu filtrujmy. nawet najprostszym dzbankiem
z plastikowym?
Plastikowym, bo tam jest krótki kontakt tej wody. Przyfiltrujmy, przelejmy do szklanego naczynia, niech w sobie w tym szkle, w szklanej butelce, w stalowym bidonie stoi. Natomiast pozbędziemy się trochę tych wiecznych chemikaliów, kwasów i to zawsze będzie trochę bezpieczniej. Natomiast zdecydowanie będę rekomendować picie wody z kranu zamiast w plastikowych butelkach. To chyba, że ktoś ma źródło, które jest z wody powierzchniowej, zwłaszcza takiej wody powierzchniowej, która jest gdzieś przy lotnisku, albo przy takich miejscach, które są na przykład uprawy rolnicze i dużo pestycydów i tych wiecznych chemikaliów również, no to wtedy rzeczywiście można już rozważyć picie wody najlepiej w szklanych butelkach, ale wiadomo, że rzadko, jak już nie ma możliwości, to już ten plastik...
Poza tym ciężko wnieść do domu.
Zgadza się. Dlatego ta kranówka byłaby najlepszym rozwiązaniem, ale w takich sytuacjach, w których nie mamy pewności co do jakości wody, to już ta woda w plastiku ostrożnie będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem.
Pisze też ktoś do nas, że nawet herbatę w torebkach przestał kupować, tylko sypano.
I bardzo dobrze to jest, dlatego że nawet w tych celulozowych torebkach wykrywa się cząsteczki plastiku, bo są dodawane włókienka plastiku, żeby robić termozgrzewalność takiej torebki. I mówi się o milionach, a nawet miliardach cząsteczek mikroplastiku w szklance wykrywanych, działanych pod wpływem gorąca. Więc taka sypana herbata zaparzana w stalowym albo ceramicznym szklanym zaparzaczu to jest taki pierwszy krok do naszego zdrowia, a jeżeli już mamy w ogóle taką certyfikowaną ekologicznie, to już jest w ogóle, jak ktoś pije dużo herbaty, to byłoby już takie to.
No jeszcze smaczniejsza jest.
No zdecydowanie, zdecydowanie.
A kawa w kapsułkach?
Nie, zdecydowanie nie. Te kapsułki miały wykrywane bisfenole w swoim kapsułkach. Więc lepiej zamienić na taką, która jest na przykład świeżo mielona i zaparzana chociażby w takim slow pressie. A już nawet ekspres do kawy jest lepszym rozwiązaniem niż takie jednorazowe kapsułki.
603-06-06-06. Jeśli mają Państwo pytania, to może jeszcze dwa zdołamy zadać. A ja chciałam spytać, miasta, miasteczka, malutkie miasteczka, wsie, gdzie bezpieczniej się żyje? Gdzie jest tych toksyn mniej? Wydawałoby się, że na wsiach, ale...
Nie ma takiego miejsca, w którym byłoby bezpieczniejsze z jakiegoś powodu. Znaczy generalnie, jeżeli mieszkamy gdzieś na pewnie Podhalu, w okolicach Biebrzy, gdzie wokół mamy Park Narodowy i to tak, tam rzeczywiście będzie bezpiecznie. I to jest takie miejsce marzeń do życia, bo rzeczywiście tych substancji będzie mniej. Ale prawda jest taka, że w różnych miejscach, w których mieszkamy, będzie się różnił po prostu koktajl tych substancji, które nas otacza. Na wsiach na przykład będzie więcej pestycydów czy kwasów, które będą dodawane do takich środków ochrony roślin. W mieście mamy więcej plastiku, więc tych substancji będzie dużo więcej wydzielanych z takich tworzyw, które są wokół nas, z opon samochodowych, których generują ogrom mikroplastiku. Prawda jest taka, że nieważne gdzie mieszkamy, mamy wpływ na to, w jakim środowisku my przebywamy i jak wygląda nasz styl życia, więc proste zmiany, które dotyczą nas, dają dużo więcej korzyści niż zastanawianie się, co jest wokół nas tak na co dzień. Więc jeżeli wiemy, że wokół nas, i tutaj dlatego polecam tą aplikację, bo ona rzeczywiście pozwala indywidualnie ocenić to narażenie i dobrać te rozwiązania, które nam w tym momencie pomogą zmienić tą ekspozycję. Więc dla niektórych będzie to zmiana stylu życia, dla niektórych na przykład zwrócenie uwagi na to, co znajduje się w pomieszczeniu, w którym się przebywa najwięcej. Dla niektórych to jest kwestia pozbycia się kosmetyków, a dla niektórych na przykład zmiana detergentów, które mimo, że obiecują na przykład zapach świeżości lasu albo bryzy morskiej, zawierają koktajl...
Czystą biel.
Tak. I to jest niestety to, co pokazują badania, ogromny wpływ na zdrowie. Badania na grupie kobiet, które sprzątały łazienki, wykazały, że uszkodzenia płuc na przykład były mniej więcej porównywalne do wypalania paczki papierosów dziennie. O. Więc, jeżeli mamy niewentylowane łazienki i sprzątamy te łazienki, to lepiej wybrać po pierwsze albo ekologiczne produkty, certyfikowane tym zielonym listkiem, albo wrócić naturalne do rozwiązań. Soda oczyszczona, ocet, cytrynę. Najlepsze rozwiązania. Co więcej, jak już kupimy sobie na przykład certyfikowane ekologicznie pomarańcze albo mandarynki, to możemy wykorzystać te skórki i wrzucić do octu, zostawić na 3 tygodnie, mamy pięknie pachnący środek do czyszczenia łazienki i jeszcze lepiej możemy zastępować płyn do płukania w praniu bo ocet powoduje dużo lepsze rozpruchnienie włókien, więc brud szybciej jest usuwany. W przeciwieństwie do płynów nie zalepia tych włókien, nie zostaje nieprzyjemny zapach, wręcz pachną bardzo świeżo. A jeżeli chcemy na przykład mieć lepszy zapach, to dodajemy sodę oczyszczoną i troszeczkę jakiegoś kropelek olejków zapachowych. I wtedy będziemy mieli pięknie pachnące pranie, ale bez na przykład ftalanów.
Mamy też taki SMS, który tutaj chciałby słuchacz z panią troszkę popolemizować. Pozwoli pani, że przeczytam. Dzień dobry. Niech pani doktor przeczyta aktualną literaturę o dzbankach do przelewania wody. Woda zostaje zanieczyszczona mikrobiologicznie przez rozwój drobnoustrojów w filtrze.
No, wszystko
przeczytała
zależy...
pani.
Tak, wszystko zależy od tego, ile mamy te filtry. No wiadomo, że jeżeli trzymamy je 2 miesiące, 3 miesiące, to nam się tam różna mikroflora rozwinie. Kwestia higieny i dbania o to. Natomiast z perspektywy mojego ponad 20-letniego doświadczenia wielodyscyplinarnego, bo ja nie tylko z endokrynologii, ale też przede wszystkim immunologia, to był mój pierwszy wiele lat badań, to ja mniej się boję jednak tych mikroorganizmów niż substancji zaburzających hormony. Notabene, nawet te mikroorganizmy będą bardziej stymulować nasz układ odpornościowy niż substancje z plastiku hormonalnie czynne, które no niestety po pierwsze wpływają negatywnie na układ odpornościowy, po drugie wpływają też negatywnie na naszą mikrobiotę jelitową.
No a mogą zmieniać nasze DNA?
Tak, mogą. Są prace, które mówią o zmianach epigenetycznych. To nie są mutacje. Natomiast chociaż mówi się, są badania, które mówią o karcinogennym wpływie i mutagennym również. Natomiast to jest oczywiście kwestia tego, co jest w mieszaninie, jakiej jest konkretnej substancji, jaka jest nasza skłonność do takich mutacji. Mhm. Obciążenie genetyczne po przodkach. To jest wszystko to, co niestety bardzo utrudnia przewidywanie konsekwencji zdrowotnych dla nas indywidualnie. Mhm. Dlatego uważa się, generalnie ujmując dla populacji, że im mniej tych substancji w naszym otoczeniu, tym lepiej.
Lepiej dla nas
i kolejnych pokoleń.
Kolejnych pokoleń dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków. Być może my teraz tego tak nie odczujemy, jak potem kolejne pokolenia.
Odczujemy, dlatego odczujemy, że częstość, ilość chorób cywilizacyjnych nam rośnie. Mhm. Problemy z otyłością, nadwagą, zaburzeniami płodności, rakiem piersi, rakiem prostaty. Ta liczba nam cały czas rośnie i pojawia się coraz w młodszym wieku, co jest bardzo mocno korelowane ze środowiskiem, w którym przebywamy. Natomiast to, co chciałabym też, żeby wybrzmiało, jeżeli zastąpimy plastikową butelkę z wodą na szklaną, czy nawet zmienimy nasze środowisko, to jest tylko jeden z elementów, które wpływa na to, że będziemy żyć długo szczęśliwie. Musimy pamiętać o tym, że te podstawowe zasady, które znamy od starożytności, ruch, sen, regeneracja, zmniejszanie stresu i dobra dieta, to jest podstawa. I nie ma magicznych suplementów, nie ma magicznych diet. To jest to, tak naprawdę, czym żyli trochę nasi przodkowie, nasi dziadkowie, czyli naturalna, nieprzetworzona żywność oparta na takich dobrych jakościowo składnikach. I to, co mówi się bardzo powszechnie, mniej znaczy więcej. Chociaż nasza liderka projektu Life Can Be zawsze mówi mniej znaczy mniej i nie dokładajmy do tego, bo to jest coś, co rzeczywiście nam daje mniejsze ryzyko chorób cywilizacyjnych.
Wstajemy rano, szczoteczka do zębów, też jest plastikowa. Pani doktor, i co?
Można ją zamienić na bambusową, albo po prostu skupić się na tych rzeczach, które są najbardziej istotne. Dokładnie. Tam szczoteczka to jest...
Wyeliminować coś, żeby zostawić coś.
Dokładnie. Skupmy się na tym, co możemy zrobić dla naszej żywności.
A ta jedna rzecz, taka podstawowa, którą by pani nam radziła już dziś wyeliminować od zaraz?
Wyeliminować to na pewno to, co przyniosło największe efekty w Europie, to zamiana opakowań plastikowych do żywności na szklane, woda w szkle i żywność organiczna, a tam, gdzie nie możemy, obieramy ze skórki. To przyniosło największe efekty, takie globalne i najsilniejsze w tym obniżaniu narażenia. A każdy kolejny krok, który sobie dokładamy, to jest taka cegiełka do tego, żeby modyfikować to narażenie.
No tu ktoś nam napisał, że a propos obierania ze skórki, we Włoszech Włosi też pomidory obierają ze skórki, więc możemy brać również z nich przykład. Pani doktor, bardzo dziękuję. Tematów moglibyśmy mieć jeszcze mnóstwo, żeby o tym opowiedzieć, bo temat jest niewyczerpany. Jeszcze raz te aplikacje proszę podać.
To jest checkid.check.ed.eu.
Doktor habilitowana Aleksandra Rutkowska, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Detox i Regeny była naszym gościem. Ja serdecznie dziękuję za atak Woździewicz. Państwa pozdrawiam. No i jeśli możemy coś zmieniać w swoim otoczeniu, to trzeba to robić no, dla naszych dzieci, dla siebie też. Dokładnie. Żyjmy długo i szczęśliwie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.